ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słanowicza 17.
Przed chwilą słuchaliście Państwo niedzieli zwaną piosenką. Dzisiaj Beverly Craven w znanym utworze znanej grupy szwedzkiej Zwycięzca bierze wszystko. A już Państwa chciałbym zaprosić na niedzielne wydanie audycji Porozmawiajmy jak ludzie o godzinie 17. Tradycyjnie w ostatnią niedzielę miesiąca rozmawiamy o życiu społeczno-politycznym w danym miesiącu, a gośćmi audycji tradycyjnie będą posłowie z naszego regionu, a konkretnie Krzysztof Wawrzyniec-Borkowski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Czesław Mroczek z Platformy Obywatelskiej, pani Stanisława Przątka, posłanka Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz pan Krzysztof Tchórzewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. To o godzinie 17, a więc oczekujemy na naszych gości.
jesteś kwiatem, który do życia się budzi, lecz nie zakorzenia się tu. Jak piosenka, która się nigdy nie nudzi, z deszczu nie prowadzisz do snu. Przez bezkresy morza do wieczności nieba, aż po magii światło gwiazd. Martwić się przegraną nie trzeba, nie trzeba, skoro jeszcze przegrasz nie raz. Jesteś kwiatem, który do życia się budzi, lecz nie zakorzenia się w nim. Aż po magii światło gwiazd. Martwić się przegraną nie trzeba, nie trzeba, skoro jeszcze przegram nie raz. Jesteś kwiatem, który do życia się budzi, lecz nie zakorzenia się w nim.
Atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słanowicza 17.
O godzinie 17 zapraszam Państwa na audycję Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiaj podsumujemy to wszystko, co zdarzyło się w życiu społeczno-politycznym w naszym kraju w miesiącu marcu, chociaż marzec jeszcze nie minął, to jednak już wiele wydarzeń wymaga skomentowania, jak na przykład to, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach będzie miał zmianę swojej działalności. Znaczy zostanie przekształcony w spółkę prawa handlowego. Jest na ten temat wiele dyskusji, wiele komentarzy i zapytamy, jak tą decyzję radnych sejmiku Wojewódzkiego Mazowieckiego skomentują nasi posłowie. Również zapytamy naszych posłów, parlamentarzystów, oto wszystko, co działo się w Platformie Obywatelskiej w związku z wyborami. To tylko dwa tematy z wielu, które omówimy od godziny 17. Serdecznie zapraszam.
I know nothing. Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Oh,
O godzinie 17 audycja Porozmawiajmy jak ludzie. Naszych gości, parlamentarzystów, zapytam o opinię na temat przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Sielcach w spółkę prawa handlowego, o prawybory w Platformie Obywatelskiej, a także o Kongres Prawa i Sprawiedliwości, 2,5-letni okres działalności koalicji PO-PSL, a także powołanie do życia nowej funkcji. Ponad 20 lat taka funkcja czekała na, powiedzmy, nowe otwarcie, mianowicie stanowisko prokuratora generalnego, a także o ustawę antynikotynową. Serdecznie Państwa zapraszam. Godzina 17. Parlamentarzyści z naszego regionu na tematy, o których przed chwilą wspomniałem.
Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem.
Kraków, hej, Neogra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej z nim. Tak wiem, nie będę prosił, lecz tak wiem, to przecież żaden grzech, tak wiem.
Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem.
Porozmawiajmy jak ludzie. Dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Wybiła godzina 17, więc pora rozpocząć audycję. Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiaj podsumowanie wydarzeń społeczno-politycznych w miesiącu marcu. Witam gości dzisiejszej audycji. Na razie jest dwójka zaproszonych. Przybyła do naszego studia. Miejmy nadzieję, że pozostali w trakcie audycji dotrą. A więc serdecznie witam panią Stanisławę Przątkę, posłankę SLD. Serdecznie witam panią poseł.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pana Krzysztofa Tchórzewskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Oczekujemy na przybycie pana Krzysztofa Wawrzyńca-Borkowskiego, posła PSL i pana Czesława Wroczka, posła Platformy Obywatelskiej. Proszę Państwa, zaczniemy dzisiaj troszeczkę nietypowo od wydarzenia regionalnego. Otóż w minionym tygodniu Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przekształceniu w spółkę prawa handlowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach. Państwa opinia na ten temat, Państwa nadzieje, Państwa wątpliwości. Bardzo słucham Państwa, oddaję głos. Pan poseł Krzysztof Tchórzewski się zgłasza pierwszy.
Proszę bardzo.
O,
Pani poseł, jak sobie życzy, to też proszę bardzo, tutaj nie ma jak raz.
Zgadzamy się, tak.
Myślę, że na razie we dwoje to znajdziemy dużo miejsca dla siebie. Natomiast do tego się odnosząc, to trzeba popatrzeć na funkcję państwa i cały czas gdzieś tam te konstytucyjne funkcje państwa nam się gubią. Dlatego, że no cóż obywatelowi potrzeba? Po pierwsze, obrony, kiedy nieprzyjaciel zagraża. Mieszkania, żeby miał swój kącik i gdzie dzieci chować. I jak już i to ma, to potem potrzeba mu pracy, żeby miał za co utrzymać i wychować dzieci, utrzymać mieszkanie i godnie żyć. No i jeżeli już to wszystko ma i zarabia pieniądze, to potrzeba mu jeszcze zdrowia, żeby z tego wszystkiego korzystać. I to są, wokół tych kilku celów można określić funkcję państwa. I teraz wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa wymagania zdrowotne rosną. I to nie będzie ulegało wątpliwości, bo im więcej ludzi pracuje, im lepiej pracują, tym większe płacą daniny na państwo i od państwa mają prawo oczekiwać. I teraz my możemy się odnosić do tego, że jeżeli mówimy o spółce prawa handlowego, to może mówimy o formule także i prywatnego funkcjonowania, bo spółka prawa handlowego jest elementem działalności skierowanej na zysk. I ewidentnie, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, zarząd może być rozliczany nie z przedmiotu działalności spółki i z tego, jak go wykonuje, tylko jak generuje dla właścicieli, dla wspólników w spółce z o.o., dla akcjonariuszy w spółce akcyjnej, jak generuje dla nich zysk. I to jest podstawowe kodeksowe wymaganie, które jest stawiane spółce prawa handlowego. I druga, na za tym idzie odpowiedź, bo jeżeli tworzy się spółkę prawa handlowego, to jakby z pewnym kierunkiem na prywatyzację. A więc też, jeśli ktokolwiek inwestuje własne pieniądze, wszystko jedno, w obligacje, w akcje, w różnego typu działania gospodarcze, to z oczekiwaniem, że będzie generowany z tego zysk. I teraz no, możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, że mamy określone możliwości państwa na to, żeby wydawać środki na służbę zdrowia. Określony zakres odpisu podatkowego, który idzie na to. Wiemy, jak ciężko jest budżetem. I teraz, jeżeli mówimy, że idziemy w kierunku spółki prawa handlowego, jeżeli idziemy w kierunku prywatyzacji, to mówimy, że jeszcze chcemy z przyszłymi właścicielami tymi pieniędzmi się podzielić. No i tak naprawdę to nikt nie wyda pieniędzy, jeżeli nie ma zapewnionej 10% i powyżej 10% rentowności. To dzisiaj mówimy tak, prywatyzacja służby zdrowia i godzimy się, żeby z tych środków, których jest 100, 90 pozostało w służbie zdrowia, 10 poszło na dochód tych, którzy wyłożą pieniądze na zakup tych instytucji, które są w tej chwili państwowe, publiczne, bo samorządowe, czy powiatowe, czy wojewódzkie, czy państwowe, to jednakowy cel spełniają. No i tutaj gubi się ta rola państwa, bo usługa musi być wykonywana jak najlepiej i nie ma na świecie powiedziane, że prywatne czy skomercjalizowane to jest lepsze od państwowego. To zależy od tego, jak te funkcje są sprawowane. Mamy przykład Francji, gdzie prawie 50% własności w państwie jest państwowe. I to państwo też dobrze funkcjonuje, dobrze koncerny samochodowe funkcjonuje, dobrze energetyka państwowa funkcjonuje, dobrze kolej funkcjonuje. No państwo jest państwem jakby przodującym w Europie, więc nie możemy mówić im tylko, że jeżeli własność jest państwowa, to jest prywatna, to tylko wtedy jest dobrze. Bo państwowa jest źle. Mamy te przykłady, kiedy jest inaczej. Zresztą podobnie jest w innych państwach. Mamy wzorce, gdzie nie ma tej komercjalizacji, gdzie są państwowa służba zdrowia i Dania, i Niemcy. Także tak, tego, to jest ryzyko bardzo duże. Panie pośle, i ten kierunek na poważne ryzyko, jeśli chodzi o dbałość państwa, o wykonywanie funkcji państwa. Bo my mówimy, żeby było jak najtaniej wykonane. No a przy ratowaniu zdrowia często trzeba bardzo znaczne koszty ponosić, robić jak najdrożej nieraz, żeby człowieka uratować. I teraz my mamy to minimalizować, my mamy mówić, że no, przyjmować taki jakby kierunek, że najwygodniej to mówić tak, starego zabić, bo eutanazja, młodemu nie dać się urodzić, bo aborcja. Czy to najlepiej, jakby po emeryturze od razu umarł, to będzie najtaniej dla państwa. No,
czyli pana wywód dąży do tego, że szpital głównie będzie myślał teraz o zarabianiu.
Uważam, że
a nie o leczeniu. Tak?
O zarabianiu, a nie leczeniu.
W międzyczasie przybył do nas pan Czesław Boczek z Platformy Obywatelskiej. Serdecznie witam, panie pośle.
Witam serdecznie.
Tyle pan Krzysztof Skurzewski na temat przekształcenia szpitala wojewódzkiego w spółkę prawa handlowego szpitala wojewódzkiego w Siedlcach. Teraz kolej na panią Stanisławę Przątkę. Bardzo proszę, panie.
Myślę, że sprawa przekształceń formy własności w służbie zdrowia była i jest tematem, wokół którego toczyło się wiele dyskusji.
I toczy się.
I toczy się w dalszym ciągu, ponieważ nie ma tutaj absolutnie jednoznacznych wewnętrznych przekonań w poszczególnych ugrupowaniach politycznych. I nie ma jednoznacznego stanowiska, że zmiana formy zarządzania, przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego będzie takim antidotum na wszystko. Nie ma takiego przeświadczenia i takiego rzeczywiście być nie może, ponieważ dotychczas, w ciągu tych dwóch lat, ponad już dwóch lat, tak bardzo niewiele samorządów skorzystało z takiej formy. Tak bardzo niewiele szpitali uzyskało status spółki prawa handlowego. Dlaczego? Jest wiele obaw, jest wiele pytań, na które tak do końca...
Czego pani poseł się najbardziej obawia w tej sytuacji szpitala w Siedlcach?
Po pierwsze... Ja myślę, że szpital w Siedlcach, tak jak i wszystkie inne szpitale przekształcone, będzie podlegał tym samym zasadom, a więc musi stosować przepisy prawa kodeksu handlowego, które nakazują spółce realizować zadania tak, żeby spółka mogła wypracowywać określony zysk. To jest przywilej i to jest zasada wynikająca z przepisów prawa handlowego. Dzisiaj zadaniem naszym, zadaniem państwa, ale nas także posłów uczestniczących w podejmowaniu rozwiązań, jeśli chodzi o tworzenie prawa, jest, abyśmy w pierwszej kolejności mieli na uwadze dobro pacjenta i temu pacjentowi poświęcali dużo uwagi w naszych rozwiązaniach, tak żeby obawy pacjentów nie stały się kiedyś faktem. Pacjenci się obawiają. Oczywiście ja wiem, że tutaj pewnie kolega poseł powie, że no to nie jest prywatyzacja. Oczywiście to jest krok otwierający absolutnie drogę do prywatyzacji. Dzisiaj przekształcenie w spółkę prawa handlowego, jeśli jest jeszcze większościowy pakiet samorządu, pozostawia temu samorządowi możliwość nadzoru.
No, na razie jest ten pakiet całościowy.
Tak, dlatego o tym mówię. No ale przyjdzie moment, kiedy poszukując rozwiązań, samorząd będzie także mógł podejmować różne decyzje. Oczywiście on nie musi i nie wychodzę z tego założenia, że on jutro, czy pojutrze, czy za rok, czy za pół sprywatyzuje ten szpital. Ale wejście w nową taką strukturę, o której mówimy, daje i stwarza taką szansę. Tymczasem myślę, że obywatele się tego najbardziej obawiają, bo wiedzą, jakie może rodzić konsekwencje prywatyzacja. Przecież my dzisiaj mamy tak ponad 7 milionów ludzi, którzy żyją poniżej minimum socjalnego. Mamy kilka milionów ludzi, którzy żyją w ubóstwie. Ta grupa osób musi i powinna być pod szczególnym nadzorem, a już gwarancje dla nich zabezpieczenia potrzeb świadczenia usług zdrowotnych jest podstawową sprawą. No świat dzisiaj, jak patrzymy na przykład chociażby Stanów Zjednoczonych i na pana prezydenta Obamę.
Też mają problemy.
Też mają problemy, ale podejmują decyzje, które mają objąć ubezpieczeniem wszystkich. Dzisiaj 30 milionów obywateli amerykańskich pozostawało poza ubezpieczeniem. Firmy nie chciały, bo firmy sobie też wybierały, że ubezpieczyć tego mniej chorego, młodszego i tak dalej. Myślę, że nasze działania powinny mieć taki kierunek i powinny zmierzać do tego, żeby szpitale, które, bo ja powiem o Siedleckim przecież szpitalu, wspaniały szpital, świetnie wyposażony, szpital, który ma bardzo na wysokim poziomie kadrę medyczną, lekarzy specjalistów różnych specjalności, także dojeżdżających z Warszawy. I myślę, że ten szpital musi być troską nas wszystkich. My musimy patrzeć pod takim kątem, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia nie stał na gruncie. Bo dzisiaj dlaczego ten szpital nie wykorzystuje? Dlaczego ten szpital nie może realizować wszystkich zadań? Nie wykorzystuje na przykład urządzeń niektórych. Jak słyszę, że tomograf jest limitowany bardzo, bo nie można wykorzystywać tyle, ile jest potrzeb. To jest też forma negocjowania z Narodowym Funduszem takich rozwiązań, które by dały większe pieniądze, żeby ten sprzęt drogi oczywiście, ale ogromnie potrzebny, żeby mógł być, przede wszystkim, żeby mógł służyć pacjentom. Żeby mógł służyć pacjentom w sytuacjach, kiedy tego wymaga ich stan zdrowia.
Poseł Tchórzewski, pani posłanka Mrzątka, mają wątpliwości co do przekształcenia w Spółkę Prawa Handlowego Szpitala Wojewódzkiego. A pan poseł Mroczek, jakie ma zdanie?
Z tego, co ja słyszałem, to zarówno pan poseł Tchórzewski, jak i pani poseł Przątka nie tylko mają wątpliwości, ale są przeciwni. Ja rozumiem, że ta sytuacja szpitala wojewódzkiego stała się kanwą do dyskusji na temat oceny, zasadniczej oceny systemu służby zdrowia w Polsce. I słusznie, szpital wojewódzki w Siedlcach jest od lat dobrym szpitalem i jest w dobrej kondycji finansowej. To nie jest problem, myślę, szpitala wojewódzkiego w Siedlcach. My mamy problem z tym, że mamy o wiele, czy większość placówek służby zdrowia w Polsce jest w o wiele gorszej sytuacji. Ja bym powiedział tak, że słuchając moich szanownych kolegów, że znaczy podjęli się zadanie nie do obrony. I też...
Ale kto się podjął zadanie do nieobrony?
Państwo, posłowie. Broniąc tego systemu, który jest. Dlatego, że ten system jest totalnie niewydolny. Znaczy, jeżeli państwo posłowie mówią o tym, że trzeba ten system utrzymać, bo mamy w Polsce bardzo dużo biednych ludzi, którzy by sobie nie poradzili, to ja powiem, ten system nie jest dla biednych. Ten system jest dla bogatych. Dlatego, że ten system...
Ten, który istnieje teraz, tak?
Ten system, który istnieje w tej chwili, nie daje...
Myślałam, się tworzy.
Nie, ten system, który jest, nie daje świadczeń zdrowotnych. I w Polsce poradzić sobie mogą tylko ci, którzy mają dodatkowe pieniądze. W sytuacji zagrożenia ten system jest niewydolny i ominąć kolejki...
Ale dlaczego?
No, bo są kolejki. Jest niewydolny.
A dlaczego służba zdrowia nie zreformuje w sposób organizacyjny kolejek?
Ale to właśnie o tym mówię. No właśnie o tym mówię, że państwo będziecie regulować kolejki, robić cuda, ale dokończę swoją myśl. W tej chwili ten system jest niewydolny i tylko ci, którzy mają duże pieniądze, sobie w Polsce radzą. Nie jest też tak, że to państwo finansuje służbę zdrowia. I w związku z tym, że to państwo będzie coś daje, więc wpływa na to, jak to powinno funkcjonować. Nie, państwo tu nic nie daje. Ten system funkcjonuje ze składek ubezpieczonych. W związku z tym, dlaczego państwo nie pozwalacie ubezpieczonym zdecydować o tym, w jaki sposób optymalnie, najlepiej zarządzać tymi pieniędzmi. To ci, którzy płacą te pieniądze, powinni mieć największy wpływ, a nie państwo. Mamy taki system w tej chwili, że państwo nakazało zbierać pieniądze i to państwo decyduje o tym, jak te pieniądze będą wydawane. To jest sytuacja, po pierwsze, kuriozalna, po drugie, okazała się patologiczna, dlatego że od lat państwo nie potrafi we właściwy sposób obracać tymi pieniędzmi. To znaczy, te pieniądze ubezpieczonych z tych składek są źle zarządzane, system jest niewydolny, fatalnie działa. I ci wszyscy, którzy chcą dzisiaj tego systemu bronić, mówiąc o tym, że będziemy regulować kolejki, to tak, to w tym systemie się nic więcej nie da. Społeczne komitety nadzoru nad tym, kto powinien się dostać, a kto się powinien nie dostać. Właśnie chodzi o to, żeby wszyscy się dostawali. jeżeli nie wprowadzimy, i nie chodzi właśnie o prywatyzację, czy nawet powiem wprost o te przekształcenia w placówkach służby zdrowia. Chodzi o wprowadzenie konkurencji w ubezpieczeniach zdrowotnych, żebyśmy my mogli decydować, u kogo się będziemy ubezpieczać. Państwo musi gwarantować właśnie bezdomnym, tym, którzy nie mają pieniędzy nawet z budżetu, opłacać im tę podstawową, minimalną składkę. Dawać im pieniądze. Oni na rynku będą to wykupować. Jeżeli nie wprowadzimy, panie pośle Tchórzewski, przecież ja znam pana poglądy doskonale. Przecież pan doskonale wie, że nie chodzi o to, czy prywatne, czy nieprywatne. Chodzi o to, żeby monopolii nie było. Tam, gdzie nie ma konkurencji, nie ma jakości usług. Nie ma. Jeżeli nie wprowadzimy do zakresu, do zarządzania w służbie zdrowia konkurencji, nie będziemy mieli nigdy jakości. Pan mówi o tym, że pieniędzy jest ograniczona kwota i w związku z tym, jeżeli wprowadzimy zasady działania spółek, czyli w domyśle właściciela, który będzie chciał z tego biznesu mieć jeszcze pieniądze, to przecież on wyjmie i de facto na świadczenia zostanie mniej. No ale to nawet w tym półprawdy nie ma. Widzę, dlatego, że nowy właściciel będzie mógł zorganizować dokonać niezbędnych zmian w tym systemie. Kończąc, bez zmiany systemu będziecie państwo regulować tylko kolejkami.
Pani posłanka zgłosiła się pierwsza, także pani pośle, na pewno też pan
ja sobie
tam coś
tak,
pani
tak.
notowała, więc proszę bardzo.
Oczywiście w dwóch kwestiach. Po pierwsze, dzisiaj, panie pośle, na rynku usług medycznych jest ogromna już konkurencja. Przecież funkcjonuje mnóstwo gabinetów prywatnych. Funkcjonują.
Panie, ale nie w zakresie naszych składek.
Ale ja mówię o konkurencji generalnie. W zakresie naszych składek też, bo przecież wiele szpitali, tam gdzie już się pojawiły prywatne szpitale, bo są i takie, my przecież kliniki. Wszyscy o tym wiemy, kliniki, one też zawarły kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia i także są konkurencją w ramach naszych składek płaconych przez każdego podatnika. I tej konkurencji jest bardzo dużo dzisiaj. Dlatego się rodzi pytanie, co zmieni tak zwana zmiana formy zarządzania szpitalami i przekształcenie w spółkę prawa handlowego. Bo sama zmiana w sobie na pewno nie da nadzwyczajnych sytuacji. Zawsze, czy to będzie spółka prawa handlowego, czy będzie to szpital samorządowy, tak jak dzisiaj samorządu województwa mazowieckiego, mówimy o siedleckim, zawsze w tym szpitalu będzie wymagane dobre zarządzanie, tak jak było w szpitalu naszym siedleckim. Jeśli jest dobra kadra zarządzająca, to szpital nie ma strat, funkcjonuje dobrze, rozwija się. I co tutaj powoduje, że taka zmiana następuje?
Praktyka w Polsce pokazuje, że jest inaczej.
Ale mówimy o szpitalu siedleckim w tej chwili.
Okay.
I jeżeli w Siedlcach, w dużym szpitalu potrafią zarządzać i mieć dobre efekty, to myślę, jest takich szpitali bardzo wiele w Polsce. I możemy przykłady pokazywać i na tych przykładach budować też stwierdzenie, że można dobrze może szpital dobrze funkcjonować, może być dobrze zarządzany, jeżeli kadra o to dba. To
jest, a ja do, mamy po raz trzeci kolejne zadłużenie na kwotę kilku miliardów.
Zgodzę się, ale utrzymujemy wtedy w takich szpitalach i to w niektórych szpitalach się to powtarza, poszerza, pogłębia. Tam się trzeba przyjrzeć. I druga kwestia. Ja nie mogę się z tym zgodzić, że to państwo tylko dysponuje naszymi pieniędzmi. W imieniu państwa naszymi pieniędzmi, naszymi składkami zarządza przecież Narodowy Fundusz Zdrowia,
no,
który jest nadzorowany także przez ministra zdrowia. I tutaj musimy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że jeżeli nadzór i jeżeli egzekwowanie dobrego rozliczania tych składek, gdzie one idą, na co idą, kiedy idą, jaka jest droga, żeby ten pieniądz za pacjentem mógł iść. Jeżeli tego nie usprawni Ministerstwo Zdrowia, ja nie mówię już imiennie o pani minister, mówię o ministerstwie jako ministerstwie, które za to odpowiada, to będziemy mogli jeszcze w tym systemie wpompować kolejne miliardy złotych i dalej będzie sytuacja niekorzystna. Dlatego Ministerstwo Zdrowia, to jest jego obowiązek, musi się z tego wywiązywać, panie pośle. Usprawiedliwień tutaj nie ma żadnych. Co to znaczy, że nie mogą urzędnicy wcześniej wiedzieć, tak jak w ubiegłym roku, bo w ostatniej chwili raz się mówi, będą środki na nadwykonania, później się mówi, nie będą. Lekarze, dyrektorzy szpitali
nie wiedzą, co zrobić.
W ostatniej chwili się rozstrzyga kwestie. Sprawy organizacyjne wbrew pozorom mają tutaj oczywiście duże znaczenie, no największe ma zawsze ilość pieniędzy i ja się tu z panem posłem zgadzam.
I jeszcze pan poseł Tchórzewski w odpowiedzi panu.
Mówimy w ten sposób, że zrobimy lepszy, sprawniejszy system, bo spółka to jest sprawniejszy system. Niczym to się nie różni w zakresie własności państwowej, gdzie także jest odpowiedzialna osoba za zarządzanie i gdzie jest odpowiedzialna osoba za nadzór. I w momencie, kiedy doprowadzamy do tego, że państwo jest słabe pod względem egzekwowania obowiązków w stosunku do tego, kto się zatrudnia w państwie i bierze z puli państwowej pensję, tak samo w państwowym szpitalu, czy w urzędzie, czy gdzie indziej, to wtedy jest źle. Jeżeli jest źle w szpitalu, tak jak poseł nadmienia, w wielu szpitalach, w POZ-ach w Polsce jest źle. Dlatego, że nikt nie wyciąga konsekwencji z tego, że jest źle. Jeżeli mówi w cudzysłowie, gdzieś tam między wierszami nadmienił pan poseł o tym, że mogą występować przekroje, jak to jest z tymi kolejkami, jak je ominąć i tak dalej, no, faktycznie gdzieś tam pojawiła się informacja i bardzo mocna w społeczeństwie jest informacja o korupcji w służbie zdrowia. No od tego jest państwo, od tego po to było powołane CBA, żeby z tym walczyć. Jeżeli są pewne patologie, to ich się zmiana systemu nie zwalczy, tylko od tego jest po prostu państwo, żeby robiło z takimi sprawami porządek. Od tego mamy prawo, od tego mamy odpowiednie służby, żeby robiły z tym porządek tam, gdzie jest źle. I jeżeli w danej dziedzinie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków jednostka państwowa, to ten szef jednostki państwowej ponosi odpowiednią odpowiedzialność, nie tylko służbową i karną, i także ponosi to odpowiedzialność ten, który to nadzoruje. I jeżeli państwo nie egzekwuje tego, jeżeli powstanie pewne państwowe przyzwolenie na to, żeby tak było, po to, żeby doprowadzić do tego, żeby można było zmieniać strukturę, żeby doprowadzić do tego, żeby jednostkę państwowo zamieniać na komercyjno i tak dalej, na razie też państwowo, to żeby zmieniać struktury, to się daje pewne przyzwolenie na pewne patologie, żeby dawać argumenty, że trzeba to zmienić, bo trzeba to sprywatyzować, to trzeba doprowadzić, żeby wszystko było prywatne. I potem się okazuje, że to jest to samo. Będzie komercjalizacja, powstanie spółka, która będzie spółką samorządu,
no
ona będzie tak samo, ona będzie nic inaczej nie będzie funkcjonowała. Będzie miała tylko płatną radę nadzorczą do tego i tak jak jest w tej chwili bezpłatna rada społeczna, będzie tak samo prezes, jak jest w tej chwili dyrektor i będzie właściciel, który będzie ten sam. Jeżeli ten właściciel nie będzie egzekwował, to cóż się w tym zmieni? Poza tym się zmieni. Ano, że damy możliwość równoległego pomieszania wykonywania usług zdrowotnych zarówno z Narodowego Funduszu Zdrowia, tych jakby bezpłatnej, tej opieki wynikającej z podatków i także usług państw płatnych i będzie to się mieszało. Jak to zrobić? Gdzie płatne, gdzie niepłatne? Wymuszanie i tak dalej. I da to argument potem, że no widzimy, że pomieszanie płatnego z bezpłatnym nie daje efektu, bo to tak będzie, bo nie da efektu, no to trzeba to wszystko sprywatyzować. I idzie w tym kierunku. I dojdzie do tego, że te 10% będzie uciekało gdzieś tam i wcale nie znaczy, że prywatny, dążący do maksymalizacji zysku, będzie najlepiej usługi robił. Bo ja nawet nie słyszę, żeby te szpitale, które zostały skomercjalizowane, czyli w spółki zamienione, żeby super funkcjonowały, bo jest ten sam właściciel, tu się nic nie zmienia. Więc my po prostu w ten sposób oszukujemy. Chcemy doprowadzić do tego, żeby oddać coraz więcej mienia państwowego w ręce prywatne i mówimy, że to będzie lepiej funkcjonowało. Nie jest tak, dlatego że to jest tylko dlatego źle funkcjonuje i to Francja pokazuje, wiele innych państw, gdzie egzekwuje się od funkcjonariusza państwowego odpowiednie wykonywanie obowiązków, a jak źle, to go się pozbawia tej funkcji, a jak z przestępcem, to wsadza do więzienia. U nas się tego nie robi, u nas się przymyka oczy, u nas się godzi się na to, żeby w sferze publicznej szerzyło się bezprawie i tak jest. I potem się mówi Ziobro może Ziobrę do więzienia za to, że zaczął robić porządek w służbie zdrowia. Co się okazało? Nagle w Narodowym Funduszu pokazało się, że...
Takimi metodami to robił, bo to...
No, ale nie, ale
nie
pokazał...
Możemy go chwalić.
Możemy powiedzieć, że... może metody były za ostre w tym momencie, ale drakońska metoda w tym momencie pokazała całość tego bez bałaganu, który był w tym wszystkim, że trzeba z tym zrobić porządek. I tak porządek państwie trzeba robić.
Proszę bardzo, jeszcze pan poseł Moczek w tym temacie.
Ja się bardzo cieszę z tego, że mamy wspólny pogląd co do tego, że zmiany w obecnym systemie są konieczne. A różnica polega na tym, spuentował to pięknie pan poseł Tchórzewski, że no szczególnie pan poseł, ale pani poseł Przątko również też. Państwo byście te zmiany zaprowadzali w ten sposób, że na każdym miejscu, przy każdym stanowisku medycznym postawili jeszcze dodatkowo
policjanta. Nie trzeba. Szef
CBA zarządzałby służbą zdrowia.
Pani minister niech pokaże metodę.
Wystarczy, że zlikwiduje się łapówkarstwo. Ale,
no właśnie.
Bo bez prowokacji łapówkarstwo zawsze będzie istniało.
Panie pośle, różnica między nami polega na tym, że państwo byście tam urzędników dodatkowych wprowadzali, ale mówię, dajmy normalne zasady.
Nie ma potrzeby. Panie pośle, nie przesadzajmy, nie przegirajmy w drugą stronę. Nie ma potrzeby dodatkowych urzędników. Urzędników nawet mniej może być w związku z tym. Jeżeli będzie sytuacja taka, że będzie się odpowiednio egzekwowało, to poza kręgosłupem moralnym u funkcjonariusza państwowego dochodzi jeszcze strach przed więzieniem. Te dwie rzeczy muszą się, że jeżeli nie będę wykonywał swoich obowiązków dobrze, to albo stracę funkcję, albo pójdę do więzienia. Dzisiaj tego przekonania nie ma. Jest tylko bazowanie na tym, że jeden ma kręgosłup moralny, jest biedny i nie bierze, a drugi nie ma kręgosłupa moralnego, bierze i nie idzie do więzienia. W tym jest problem.
Panie pośle, no przed chwilą pan to powiedział, więc ja uważam, że służbę zdrowia nie można opierać na strachu przed więzieniem.
Nie.
Tylko, ale no przed chwilą pan to powiedział.
Jakżeż nie? W takiej dziedzinie, gdzie się pleni korupcja, powinna być wypleniona.
No. Proszę mi dać powiedzieć, bardzo krótko.
Popiera pan korupcję?
Panie pośle, odpowiadam. Służby zdrowia nie można opierać na strachu przed więzieniem, tylko trzeba ją oprzeć, ten system trzeba oprzeć o reguły rynkowej. Nie będzie potrzeba policjantów,
kto chce działać niezgodnie z prawem, musi mieć strach przed więzieniem. Jeżeli ktoś chce działać niezgodnie z prawem, musi mieć strach przed więzieniem. Jeżeli chce panu ukraść z kieszeni pieniądze, musi wiedzieć, że go spotka za to kara. Jeżeli chce pana uderzyć na ulicy i napaść, musi wiedzieć, że jest za to kara. Jeżeli chce łapówkę brać i naciągać ludzi na pieniądze, musi wiedzieć, że jest za to kara i że go państwo za to dopadnie. Po to jest państwo. Inaczej to my, gdzie my będziemy żyli?
Budujemy państwo ludzi odpowiedzialnych i ludzi uczciwych.
Tylko 100 tysięcy ludzi nadal jest w więzieniach i nawet dorosły człowiek jest często nieuczciwy i jeżeli się musi wiedzieć, że za to nieuczciwość poniesie karę. Innego wyjścia nie ma. Tak było 1000 lat temu, 2000 lat temu i tak samo jest teraz. Jest dużo ludzi, którzy się nie liczą w ogóle ani z moralami, nie liczą się z prawem. Jeżeli ono jest bezskuteczne, to z tego korzystają.
Jestem z partii i reprezentuję rząd, który nie buduje społeczeństwa opartego na strachu przed więzieniem.
Kończymy
temat. Czyli zbóje na ulicę, tak panie pośle? Zbóje na ulicę, spokojnie, swobodnie, damy im wszystko do...
Zbóje do więzienia, a reszta ludzi normalnie
to
żyje.
To nie ma być strach przed więzieniem?
Ale nie dla
ma
wszystkich.
Ma być strach przed więzieniem. Dla tych, którzy łamią prawo, panie pośle, nie tylko na ulicy bijąc kogoś, ale także nadużywając prawa.
Kończymy temat szpitala, ale pozostajemy przy zdrowiu. Między innymi państwo, panie jest prawda, głosowaliście nad nową ustawą antynikotynową. Posłowie kilka tygodni temu zadecydowali, że będzie można palić na przykład w szkołach, na uczelniach, szpitalach, w lokalach do 100 metrów kwadratowych, w lokalach gastronomicznych powyżej 100 metrów. Takie pomieszczenia dla palaczy powinny być wydzielone. Ustawa trafiła do Senatu, no i Senat bardziej restrykcyjnie podszedł do tej ustawy i chce właśnie, by to wszystko, może nie w pełni, ustalił Sejm. Głównie chodzi o te palarnie w szkołach, w szpitalach, zostały zlikwidowane, również zakaz palenia w lokalach publicznych. No i teraz słucham opinii państwa, co z tą ustawą dalej powinno się dziać.
Palacze chcą piersi. A jednak...
Oj, nieładnie.
Ale nie mówię nic, jeszcze nic nie powiedziałam. Pytam tylko, czy palacze chcieliby piersi. Ja myślę, że tak, że rzeczywiście ustawa, która znalazła się w Sejmie, ona miała zaostrzyć zasady używania tytoniu. Natomiast na skutek licznych poprawek, jakie do tej ustawy zostały wniesione, ta ustawa złagodziła, przyjęta przez Sejm, zaznaczam, złagodziła
obecne przepisy.
Obecne, w dużym zakresie. To znaczy to, że pozwalała między innymi na palenie w szpitalu, na przygotowanie miejsca.
Oczywiście,
na palenie,
tutaj musimy być precyzyjni,
żeby to nie wyszło tak, że w szpitalach pozwoliliśmy. Czy w szkołach, w innych placówkach, tak. Więc ta ustawa została przyjęta w bardzo niefortunnym wymiarze, dając tak szerokie możliwości, czyli łagodząc dotychczasową ustawę o zakazie palenia. Myślę, że generalnie naszym obowiązkiem jest dbać o tych, którzy nie palą, o tych, którzy mają absolutnie prawo do tego, żeby żyć i funkcjonować, pracować w warunkach takich, w jakich oni chcieliby i wybrali swoją drogę życia, bo nie palą, nie używają tytoniu, więc ta sfera szeroka, bo to jest ogromna, to jest ponad 26 milionów ludzi chyba w Polsce, oczywiście niepalących. I my
dwie trzecie.
My musimy dbać o tych ludzi. Natomiast z drugiej strony ci, którzy palą, upominają się o to, że ich prawem też jest, żeby oni mogli sobie gdzieś tego papierosa zapalić. I teraz nasze decyzje muszą być na tyle wyważone, wspólne teraz już z Senatem, żeby dbając w pierwszej kolejności o zdrowie tych, co nie palą, ale dbając także o zdrowie tych, co palą, po pierwsze, szukać rozwiązań profilaktycznych i starać się wytłumaczyć, że to palenie na każdym kroku to tłumaczyć szkodzi. Nie wszystkich oczywiście to przekona i nie w stosunku do wszystkich takie działania będą odnosiły pozytywny skutek. Ale dla tej grupy osób, które zdecydowały się palić, to jest ich wybór, mają takie prawo. Ja to szanuję, ale oni muszą mieć miejsca, w których będą mogli tego papierosa wypalić spokojnie. Tylko to musi być zrobione tak, żeby ich przywilej nie skutkował negatywnie i nie odnosił negatywnych skutków w stosunku do tych, którzy chcą żyć poza dymem papierosowym. Nie znam jeszcze, nie znamy, bo w Sejmie jeszcze nie było uchwały Senatu, który wprowadził poprawki, bo już zaostrzył kryteria. I będziemy, podejrzewam, na najbliższym posiedzeniu Sejmu po świętach wielkanocnych będziemy się zajmowali tą ustawą i będziemy głosować nad poprawkami Senatu. I jedno jest ważne. My nie możemy wchodzić zbyt bardzo daleko w szczegóły, bo tak jak się w ustawie przyjętej przez Sejm w wnoszonych poprawkach sugerowało, że tak naprawdę chcielibyśmy za obywatela zdecydować o wszystkim, czy on może zapalić na przystanku z wiatą, czy na przystanku bez wiaty, czy w samochodzie z kratką, czy na traktorze bez kratki. Oczywiście każdy obywatel ma mieć swobodę i prawo wyboru. Takim wyborem jest fakt, czy pali, czy nie pali, ale dzisiaj my powinniśmy stworzyć warunki dla jednych i dla drugich, chronić zdecydowanie tych, którzy nie palą, ale dać możliwość wypalenia papierosa temu, kto zdecydował się na to, tak, aby inni nie ponosili z tego tytułu konsekwencji dla swojego zdrowia. I za takim rozwiązaniem będziemy oczywiście głosować w Sejmie, bo niewątpliwie, no jak się wprowadziło zasady takie, że można w szpitalu czy w szkole, to jest to na pewno złe rozwiązanie. Ja się tutaj muszę jednoznacznie w tej kwestii wypowiedzieć, że będziemy głosować za takimi rozwiązaniami, które będą chroniły placówki, szczególnie te, które powinno się chronić.
Znaczy, ja chciałbym powiedzieć, że ta filozofia, znaczy wyczerpująco po pierwsze przedstawiła pani poseł tę sprawę. Ja się generalnie zgadzam z zaprezentowaną przez panią poseł filozofią. To znaczy I taka była zresztą intencja moja przy głosowaniu tej, takie myślenie przy głosowaniu tej ustawy w Sejmie i całego klubu Platformy. Że my chcemy wziąć w obronę przede wszystkim tych, którzy nie palą papierosów, tak? Oni mają prawo do tego, by być nienarażanym na skutki palenia przez innych.
Bierne
palenie. W związku z tym tutaj mała uwaga. Nie jest zatem prawdą, że myśmy złagodzili przepisy dotychczasowe. My mówimy tak. W miejscach pracy jest możliwe wyznaczenie pomieszczeń do palenia, ale nie w rozumieniu dotychczasowych przepisów, że wyznacza się jakiś pokój, w którym można palić. Z tego pokoju oczywiście w budynku rozchodzi się ten dym i niemiłe zapachy i tak naprawdę wszyscy pozostali są narażeni. W tej chwili, owszem, będzie można wyznaczyć miejsce w zakładzie pracy do palenia. Nawet postanowiliśmy, że w szkole, oczywiście dla pracowników, nie dla uczniów, i w szpitalu dla tych z pracowników, z personelu szpitala, którzy palą, ale to miejsce...
Ale pacjenci też podpalają, no wychodzą, widać to w szpitalach.
No, a właśnie, panie redaktorze, na to chciałem wskazać. W związku, ale to za chwilę, ale to wyznaczone miejsce musi posiadać, musi być uzbrojone bardzo mocno technicznie, musi posiadać specjalne kabiny, wyciągi, tak, żeby zapewnić rzeczywiście skuteczną izolację. I te miejsca będą drogie. Nie każdy zakład pracy będzie chciał zainstalować te urządzenia, czy będzie go stać, więc w niektórych zakładach to będzie istotne zaostrzenie, bo w niektórych zakładach pracy nie powstaną natychmiast, znaczy najkrócej mówiąc, dotychczasowe miejsca wyznaczone dla palenia nie będą spełniać wymogów ustawy i nie będą mogły funkcjonować. Ale chcę przejść do tego, o czym to było ratio legis, którym się kierowaliśmy, to o czym pan powiedział. To znaczy, my możemy wprowadzić bardzo restrykcyjne przepisy zabraniające palenia w miejscach publicznych i w zakładach pracy. Totalny zakaz w restauracjach, wszędzie. Tylko czy on będzie egzekwowalny? To, co pan powiedział przed chwilą o szpitalach, że nawet pacjenci palą te papierosy w miejscach niewyznaczonych. Chodzi o, i wtedy narażają tych, którzy nie palą. Zróbmy tak, że papierosy będzie można palić tylko w miejscach wyznaczonych, które są tak zabezpieczone, że nie narażają tych, którzy nie palą, na skutki palenia. Gdyby się to w Polsce udało, to będzie praktyczny, olbrzymi postęp w zakresie przepisów dotychczasowych. Resztę powiedziała pani poseł Przemka.
I jeszcze pan poseł Tchórzewski na ten temat?
Jeszcze na ten temat. Bo ten temat tak miesza się, troszeczkę jest na styku służby zdrowia, bo wiemy wszyscy już, że palenie szkodzi, to już medycyna udowodniła.
Nie ma dyskusji na ten temat.
Wiemy, że bierne palenie
też bardzo szkodzi.
Bardzo szkodzi. I tu no, jesteśmy na pograniczu teraz z drugiej strony no, gospodarki i biznesu. Wiemy, że w Polsce istnieje przemysł tytoniowy i na świecie istnieje.
Mocne lobby.
Jest duża grupa rolników, to jest około 15 tysięcy rolników w Polsce, którzy żyją z uprawy tytoniu. I teraz gdzieś tam po drodze to jest to samo, co z wódką i innymi używkami. Jeżeli się już w pewnym momencie dopuszcza do tego, że staje się legalna, to w takiej sytuacji, no jednak przed wojną chyba dobrze to było dopracowane, że w niektórych dziedzinach był monopol państwowy po prostu, taki jak alkoholowy. Natomiast przechodząc do takiego spojrzenia, to z jednej strony no, mówimy tak, można, mają być puby albo palące, czyli te pijalnie piwa czy inne restauracje, albo palące, albo niepalące. No i teraz kwestia jest taka, że jest trzech kolegów, dwóch pali, trzech nie pali.
Nie, albo no i... wyznaczone oddzielne pomieszczenia dla palących i nie dla palących. Więc może być tak, że będzie pub dla palących i nie dla palących.
No tak, ale ten właściwie znów będzie się zastanawiał.
Nie, no jesteśmy w sytuacji takiej, że w naszej grupie jest dwoje, powiedzmy, dwie osoby palące i niepalące i chcemy ze sobą rozmawiać. No i teraz jak to rozmawiać? Wiadomo, że jeżeli chcemy ze sobą rozmawiać, to w tym momencie palący muszą się podporządkować niepalącym. Wyższa racja stanu, że chociażby jeżeli o swoje zdrowie nie dbasz, to dbają o zdrowie innego. No i teraz jeżeli jest to, tego się nie rozwiąże, jeżeli gdzieś tam siadają na to, czy mogę zapalić, to ten drugi odpowiada, no, sam nie wie, co mu powiedzieć, w końcu mówi, może zapalić. Czyli to są problemy trudne do rozwiązania.
Ale nie zapali już, jeżeli sala będzie wyłączona. Będzie wyłączona.
Dlatego to jest powiedziane tak, że jeżeli my mówimy, że sale mogą być takie, takie i inne, no to jest kwestia taka, skuteczna walka z spaleniem także musi być drakońska. Innej metody na to nie ma. Ja teraz, jeżeli my idziemy po pewnej linii, starając się, żeby zaspokoić
jednych i drugich,
tego się nie da po prostu. I
no, ktoś musi stracić.
Ocena jest taka, że trzeba kilkaset milionów złotych, żeby w instytucjach publicznych dostosować się do warunków, żeby spełniały te wymogi wentylacyjne i inne, żeby te specjalne pomieszczenia były dla palaczy. I teraz instytucje publiczne mają i tak mało pieniędzy i wiadomo, że będzie trudno. Rzecznik Praw Obywatelskich od razu mówi, że jeżeli uchwaliliśmy taką ustawę, że wolno w instytucji palącej palić w miejscu, które jest do tego dostosowane i to może mieć miejsce, to palący ma prawo żądać, żeby ta instytucja brała i się skarżyć aż do Strasburga włącznie, że jego obywatelskie prawo, uprawnienie, któremu zostało przyznane, nie jest realizowane. Więc gdzieś tam musimy to wszystko wypośrodkować. No. Z drugiej strony nasi producenci tytoniu już narzekają, bo gdzieś tam za późno wniosek złożony i dotacji 50 milionów na to nie będzie. Kłopot jest z jednej strony. Z drugiej strony wiemy na naszym rynku, że tylko 25%, niecałe nawet 25% tytoniu w papierosach, które u nas są sprzedawane, jest polskie, więc faktycznie nasi palacze płacą podatki na jakby dofinansowują tytoń zagraniczny. No ale to wszystko funkcjonuje w tej chwili w jednej Europie, w całym świecie, tak na to patrzeć, więc problem jest niezwykle trudny do rozwiązania, bo możemy, jeżeli się skupimy tylko na tej części zdrowotnej, to jest jedna rzecz, ale jeżeli się teraz weźmiemy fabryki, rolników produkujących, to wszystko...
Egzystencja wielu rodzin.
Egzystencja wielu rodzin. I tutaj wpadamy w taką dziurę, że gdzieś tam propagandowo próbujemy coś ratować i mówić, ale tak naprawdę to wymaga bardzo szczerej, głębokiej dyskusji. Że jeżeli idziemy na prawdziwą walkę z tytoniem, to co zrobimy umniejszając w zakres produkcji? Bo mamy dzisiaj rzeczywiście, jak pani poseł powiedziała, 2/3 obywateli niepalących. No, jeżeli będzie to tylko 10% palących, no to wiadoma sprawa, że w pewnym sensie pewną propagandą ludzi można przekonać. Widać, że się przekonuje. No, w tej chwili na nieszczęście przekonuje się bardziej mężczyzn niż kobiety, bo coraz więcej kobiet w Polsce pali, a coraz mniej mężczyzn jakby ulega propagandzie niepalenia. No, myślę, że z tym też powinniśmy jakoś zawalczyć, bo to się na dzieci przenosi, więc jest to problem niezwykle trudny
nie
do rozwiązania.
Nie wolno stresować kobiet i nie będą palić.
Chyba to jest odpowiedź. Dziękuję to bardzo. Jest. Na pewno trudny temat. Państwo będziecie musieli się po świętach wielkanocnych zmierzyć z tym problemem. No, oby rozwiązanie było jak najtrafniejsze. Na chwilę przerwy i za chwilę wracamy do naszej dyskusji.
Rozmawiajmy jak ludzie. Yeah.
ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Witam Państwa w drugiej części audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiaj podsumowujemy wydarzenia społeczno-polityczne w miesiącu marcu. Gośćmi audycji są, tak od mojej prawej strony patrząc, pani Stanisława Przątka, posłanka SLD, pan Czesław Mroczek, poseł PO i pan Krzysztof Tchórzewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, kolejny temat. Wczoraj ogłoszone zostały wyniki prawyborów w Platformie Obywatelskiej. Ze znakiem zapytania. Zapytam Państwa, czy zwycięzca tych prawyborów, pan Bronisław Komorowski, aktualny marszałek Sejmu, już według sondaży może czuć się prezydentem RP na następną kadencję? Trochę przekornie zapytałem.
Bardzo przekornie.
Ale chciałbym wywołać dyskusję na ten temat.
Znaczy, to może ja w takim razie.
Według sondaży powiedziałem.
Będziemy o to zabiegali, żeby tak się nie stało.
I to jest odpowiedź opozycji.
Długa droga jeszcze przed wszystkim.
No więc proszę bardzo, pan
praktyka pokazuje, że mamy szansę.
Znaczy, z całą pewnością same prawybory, ale i postać marszałka Sejmu, Bronisława Komorowskiego, no buduje bardzo mocnego kandydata. Jeżeli weźmiemy to jeszcze pod uwagę fakt, że sama Platforma jest zdecydowanym liderem sondaży już od wielu lat, no to oczywiście nie dziwią te sondaże, które w tej chwili mamy. To znaczy Bronisław Komorowski ma olbrzymią przewagę nad urzędującym prezydentem, no i pozostawia gdzieś daleko, daleko w ogonie pozostałych kontrkandydatów. W związku z tym, no tu znaku zapytania nie ma. On dzisiaj jest w sposób oczywisty liderem tych sondaży. Natomiast podchodzimy do tego z pokorą. My w Platformie i myślę sam Bronisław Komorowski. Znaczy wybory będą za kilka miesięcy dopiero. Kampania w związku z tym, że on już jest oficjalnym kandydatem Platformy, rozpoczyna bardzo długą kampanię, męczącą. Tu na placu boju pozostaje po pierwszej turze dwóch kandydatów i trzeba przekonać do siebie w zasadzie ponad 50% z tych, którzy pójdą na drugą turę. To poparcie musi być olbrzymie. Bronisław Komorowski dzisiaj je praktycznie ma i chodzi o to, żeby tak było w dniu głosowania i w pierwszej, i w drugiej turze. Bardzo długa, męcząca kampania, oczywiście przed wszystkimi kandydatami, ale Bronisław Komorowski będzie w tej szczególnej roli, że oczywiście do niego będą się odnosić wszyscy, bo on jest liderem.
Tyle pan Czesław Mroczek z partii, którą reprezentuje pan Bronisław Komorowski. A co na to opozycja? Pani posłanka, proszę.
Ja myślę, że na pewno Bronisław Komorowski, pan marszałek Sejmu, wygrał wewnątrz partyjne, nazwijmy to prawybory, one tak trudno to może tak wprost nazywać, no ale załóżmy, że to tak będziemy określać, tak to jest przyjęte. I myślę, że z tego powodu należy wyrazić, ja przynajmniej mam taką ocenę, gratulacje i przekazać panu marszałkowi, bo pokonał swojego rywala w wewnątrzpartyjnym oczywiście głosowaniu. I jest od wczoraj oficjalnym kandydatem do fotela prezydenta. I to tyle takiego pozytywnego, co chciałabym zaakcentować i powiedzieć. Natomiast
teraz negatywy?
Teraz też może uwagi. Nie wiem, czy to będą negatywy. Na pewno odpowiadając na pytanie pana redaktora, to wiadomo, że przed wszystkimi kandydatami jest kampania wyborcza, długi marsz do prezydentury. I dzisiejsze sondaże, które wskazują akurat na duże poparcie dla pana marszałka Komorowskiego, one niewątpliwie będą weryfikowane w trakcie kolejnych tygodni, miesięcy, dlatego że kandydaci może wreszcie zaczną oficjalnie mówić o merytorycznych problemach państwa, o kwestiach, które najbardziej interesują obywateli. Do tej pory w prowadzonych prawyborach takiej dyskusji nie było i tego nie dostrzegłam. I mam nadzieję, że zderzenie kandydatów pana marszałka Komorowskiego z panem Jerzym Szmajdzińskim, jeżeli będzie kandydował prezydent urzędujący pan Lech Kaczyński i z innymi kandydatami.
Pan Andrzej Olechowski
między innymi, to wtedy będzie szansa poznawania kandydatów, ich spojrzenia i ich programu prezydentury w Polsce, jaka powinna być, bo dzisiaj rzeczywiście ta prezydentura, która trwa obecnie, jeszcze nie jest niezakończona kadencja, pokazuje, jak wiele niewłaściwych zdarzeń jest, które rzutują na opinię europejską w stosunku do Polski. Wojny o samolot, o krzesło, o miejsce, o wyjazd. Są to sytuacje bardzo negatywnie odbierane przez społeczeństwo, przez nas także. To po pierwsze. Po drugie, no myślę, że pan marszałek Sejmu dostaje w sondażach duże poparcie, ale proszę zobaczyć, panie pośle, mieliście strasznie nędzną frekwencję w tym
To jest zaskoczenie.
Jest to ogromne zaskoczenie i jest to sytuacja, która zapewne każe postawić kilka pytań w związku z tym, dlaczego tak się stało. Czy ponad połowa członków partii, którzy dostali login, dostali możliwość listownego przekazania swojego głosu, nie wzięło udziału w
dużo
tym
wysiłku
głosowaniu.
Nie potrzeba
dużo wysiłku. Media bardzo wyraźnie akcentowały to każdego dnia wielokrotnie. Myślę, że już niektórym nawet czuliśmy przesyt takiej informacji i ten sygnał nie docierał do niektórych członków partii. To jest duże, myślę, zaniedbanie ze strony tych członków. Być może ich taka postawa, może nie chcieli uczestniczyć w tym zjawisku, które miało miejsce, bo to były takie nietypowe, tak jak powiedziałam, prawybory, które z takimi prawyborami na Zachodzie robionymi, czy w Stanach, no nie mają nic wspólnego.
A jaka jest frekwencja w Stanach Zjednoczonych, pani poseł?
Panie pośle, w Stanach Zjednoczonych w prawyborach uczestniczy każdy, kto ma ochotę. Tutaj ograniczyliście owszem, ale proszę mi nie zawężać teraz mojego tutaj rozumowania,
nie,
bo
ja
w Stanach
pytam,
każdy...
Bo pani się odnosi do Stanów.
Ale proszę pana, kilkadziesiąt milionów, a 46 tysięcy, to są różne
frekwencja
zdarzenia.
Frekwencją.
Nie. Frekwencja daje tam... Tam nie ma nakazu partyjnego. Tutaj...
Też nie ma.
Co to było, jak daliście login każdemu i...
Pani poseł, gdyby był nakaz, to by było 100%, tak? No właśnie nie było nakazu.
A zaraz. Dzisiaj słyszałam już, że pan Schetyna, pan szef klubu ma ponosić odpowiedzialność z tytułu niskiej frekwencji. To jak to jest dzisiaj?
Ja się za chwilę do tego odniosę.
Nie wiem, czy pan poseł dzisiaj oglądał wypowiedź pana kolegi,
pani Kota, który powiedział,
że to jest człowiek, który straci
pewnie sprawę wewnętrzne platformy, bo to nie jest istotą naszych tutaj rozważań.
Tak, ale chciałam pokazać, tylko zasadę.
Rozumiem.
I fakt, że dzisiejsze sondaże są sondażami takimi krótkotrwałymi. One będą ulegały zmianie przy konfrontacji z kolejnymi kandydatami, bo mam nadzieję, że zacznie pan marszałek także dyskusję na tematy merytoryczne, której dotychczas niestety jako kandydat na kandydata nie zaprezentował.
Teraz takie pytanie łączące się oczywiście z tym, o którym mówimy. W marcu odbył się także Kongres Prawa i Sprawiedliwości, który desygnował na stanowisko prezydenta, znaczy do kandydata na prezydenta.
Nie desygnował.
Znaczy udzielił niejakiego poparcia. Tak to można określić, bo wiadomo, że pan prezydent sam podejmie decyzję. Pan prezydent Lech Kaczyński. Pana zdaniem, czy walka wyborcza o prezydenturę w Polsce odbędzie się pomiędzy głównymi kandydatami, panem marszałkiem i panem prezydentem?
No tak, na początek w ten wątek, który już tutaj był poruszany. Mnie się wydaje, że jeśli chodzi o tryb i zakres i czas prawyborów, to w ogóle na temat prawyborów w Ameryce jest sprawą wpisaną w pejzaż polityczny i w pełni akceptowalną społecznie. W Europie jest to taka nowa formuła, tak to można powiedzieć. I w jakim zakresie ona u nas się przyjmie lub nie, to trudno powiedzieć. No, tutaj faktycznie została w ograniczonym zakresie przeprowadzona, bo tak naprawdę prezes partii, no muszę powiedzieć, że w stosunku do PiS-u to jest strasznie dyktatorska partia Platforma Obywatelska, bo u nas jest nie do pomyślenia, żeby wskazał, żeby prezes wskazał na przykład i powiedział, że prezes Kaj powiedział, że proszę bardzo, wybieramy z dwóch i teraz macie prawo wybierać, ale tylko z tych dwóch, których ja wskażę.
Uważ, jest niedopuszczalne, bo jest tylko jeden zawsze.
U nas nie jest kwestia taka, u nas jest tajne głosowanie.
Szef Dorn odszedł z PiS-u dlatego, że szefów struktur wojewódzkich wskazuje u was prezes.
Nie, jest kwestia inna. To też nieprawda.
To też nie wnikajmy.
Ale od razu muszę powiedzieć, że rekomenduje kandydata prezes. Struktura może go odrzucić i musi rekomendować
zdarzyło
innego.
Zdarzyło się gdzieś?
Jest, zdarzyło się i to dwukrotnie. Nawet w ostatnim roku.
Tak, i to jest demokracja
tak
w PiS-ie.
Ta jest demokracja, tak jest ułożony i takiśmy sobie sami statut.
Nie, okay.
Samiśmy sobie taki statut uchwalili, to nikt nam go nie narzucał.
I Dorn wyszedł z PiS-u.
Dorn wyszedł z PiS-u dlatego, że chciał kontrasygnaty, czyli on chciał, żeby w kompetencjach prezesa byli także wiceprezesi.
Nie, ale to już poznaliśmy
po co mamy tak wchodzić? I po prostu chciał każdą decyzję, żeby prezesa mógł on także opiniować, więc mielibyśmy wtedy bezład całkowity w partii. Chcemy, żeby nasza partia była skuteczna. Ale wracając do tej formuły, więc no, dosyć wcześnie te prawybory, jako pierwszy, znaczy faktycznie mamy dzisiaj już kilku oficjalnych kandydatów, więc faktycznie rozpoczęła się, mimo że nie ogłoszony jest termin wyborczy, faktycznie kampania wyborcza, bo pan marszałek Komorowski jest formalnym kandydatem i praktycznie tak to należy przyjąć, że został w ten sposób zaakceptowany przez swoją partię. I właściwie no, w tej kampanii, w prekampanii, w ramach prewyborów powiedział wszystko, co miał powiedzieć, a więc właściwie nic nowego nie powiedział i tak naprawdę dla mnie niewiele powiedział. No powiedział, że podporządkuje się tym wytycznym, które Platforma przyjęła, to znaczy, że będzie umniejszał rolę prezydenta w takim kierunku, żeby prezydent był podwładny właściwie premierowi w takim kierunku, żeby jednak no... W Polsce powstał urząd system.
Na wzór niemiecki troszeczkę, prawda?
Tak, kanclerski system. No to wymaga głębokich zmian konstytucyjnych, a więc zadeklarował z tego, tak mówiąc, to formalnie zadeklarował, że takich rzeczy nie będzie wetował, więc tutaj z punktu widzenia formalnego te kierunki są jakby zaakceptowane przez niego do przyjęcia. Czyli no, zgodził się na to, że będzie ograniczony sposób także głosowania ewentualnego weta, że praktycznie bardzo szeroko nastąpiła zgoda, bo tak te ogłoszone zadania do zmian konstytucji, które Platforma ogłosiła, zakładają właśnie taki kierunek, żeby rzeczywiście premier był najważniejszą osobą. No i tu mamy do czynienia z sytuacją taką, czy społeczeństwo rzeczywiście zgodzi się na to, bo w tej chwili będzie... Wybory będą się odbywały w takim tytule. Czy godzimy się, wybierając Komorowskiego, godzimy się na to, że figurantem będzie w Polsce tylko prezydent? Niczym więcej figurantem. Czy godzimy się na to, żeby jednak prezydent miał pewne znaczenie, jak to obecnie jest, że ma pewne znaczenie i w związku z tym no, spełnia pewną formę roli kontrolnej w stosunku do rządu,
Kusia,
że jest to taka...
nie prezydent uchwala zmiany w konstytucji.
No nie, nie, no nie, nie. Kwestia jest taka, to jest kwestia debaty w tej chwili, która odbędzie się w kampanii. Czy chcemy, żeby...
Ta debata nie zmieni
konstytucji. Tak?
Czy idąc w takim kierunku, będzie wybieramy osobę, która chce być figurantem, no.
Za pan opinię publiczną.
Nie,
cała prezydentura będzie według tej konstytucji tych uprawnień, które
nie,
są.
Nie, ale co prezydent, kandydat na prezydenta powiedział, że akceptuje program Platformy Obywatelskiej, który zakłada eliminację i chce być prezydentem, który będzie prezydentem figurantem. No tak powiedział, panie pośle, no to nie ulega wątpliwości, że system kanclerski.
Pan doskonale o tym wie, że konstytucji nie, nawet jeżeli wprowadzimy zmianę, to nie robi tego prezydent.
Ale,
po drugie,
panie
ale do końca.
Pośle,
jeżeli wprowadzimy te zmiany, to nie w tej kadencji.
Proszę, tak. Tak.
Wprowadza pan opinię w błąd.
No, zaraz, nie w błąd, bo jeżeli ja mówię, że będę takim prezydentem, to ja mogę tylko w sposób umiarkowany korzystać ze swoich uprawnień.
No
to znaczy, że kandydat na prezydenta mówi, że nawet jak będzie inaczej, to on z tych uprawnień nie będzie korzystał. No nie będzie trochę za cugle ruszał premiera.
Trzeba będzie powołać sędziów, bo coś tam
nie
poważne.
No nie. Chcę tutaj wyraźnie nadmienić, że będzie dyskusja o tym, czy rola prezydenta w Polsce ma być umniejszona, czy nie. Czy ma być to głowa państwa?
Oczywiście, że będziemy dyskutować.
Czy też będzie wybierany przez społeczeństwo i będzie mniej ważny w Polsce od kogoś, kto jest wybrany przez 231 ważnych obywateli, bo posłów, ale jednak tylko posłów, nawet bez udziału Senatu. A więc no, to jest pytanie w takiej sytuacji, że to już jest oczekiwanie głębszej zmiany, bo po co go wybiera publicznie? A nie, bo to jest już taka debata przez was została rozpoczęta. Więc idąc w takim kierunku, no my uważamy jednak, że tę debatę mamy szansę wygrać, bo prezydent jest w Polsce potrzebny, zdecydowany, który jest głową państwa, który ma pewne uprawnienia i że jednak wybory prezydenckie się cieszą najwyższą popularnością, jeśli chodzi o wybory w Polsce. To znaczy, że ludzie uważają, że te kompetencje
są czytelne
i że te kompetencje są ważne. Więc my jednak będziemy walczyli o to, żeby jednak w Polsce nie było czystego systemu prezydenckiego, i czystego systemu kanclerskiego. Więc system z uprawnieniami trochę równoważnymi, gdzie pewne kontrasygnaty są potrzebne, powoduje, że jest silniejsza demokracja.
Jako zapytam, czy pan prezydent obecny, Lech Kaczyński, będzie kandydował? No bo PiS...
Zwróciliśmy się do niego z apelem, żeby kandydował i ja mam taką nadzieję, że będzie kandydował, bo jest dobrym prezydentem. Jest prawdziwym patriotą, walczy o interesy Polski, dobrze spełnia swoją funkcję i także jest takim, który wreszcie potrafi nawet na forum Unii trochę tupnąć nogą i powiedzieć, że czasem warto nawet wetem zagrozić, a inni to nawet się boją o cokolwiek powiedzieć.
Króciutko, bo musimy dać do kolejnego tematu przejść.
Mówiłem najkrócej. Nie odnosiłem się do prawyborów, tylko mówiłem o samym kandydacie bardzo w dwóch, trzech zdaniach. Państwo odnieśli się. Znaczy, oboje państwo zaprezentowali już jakby kierunek kampanii wyborczej, który będą prowadzić dwóch, tak? Czy trzech kandydatów lewicy kandydat PiS-u. No, Lechowski też gdzieś się tam wpisuje.
Przecież założyciel Platformy Obywatelskiej. No tak, co się państwo teraz boicie?
Ale teraz Kwaśniewski jest promotorem.
No wy koniecznie chcecie, żeby był w Polsce.
Ale odniosę się do
Polski. Proszę państwa, nie mówcie
i bronek wybienie. Prezydent łagodnie wypełniający polecenia premiera.
Bo nas słuchacze nie rozumieją.
Jeżeli chodzi o dwóch i tak blisko siebie, nawet z jednej rodziny, to już mieliśmy
do meritum, panie pośle, proszę bardzo.
Do prawyboru, bo ja rozumiem, że no to, co się stało z prawyborami, to było wydarzenie, które Polacy bardzo mocno zauważyli i opozycja oczywiście wszelkimi sposobami próbuje umniejszyć znaczenie prawyborów. One w moim przekonaniu niedługo wejdą do polskiego systemu wyborczego. Najkrócej mówiąc, od prawyborów nie ma odejścia, ale ja powiem tak, zarówno lewica, kandydat lewicy, jak i kandydat PiS-u, gdyby mieli ten mandat wywodzący się z tej demokratycznej procedury wewnątrz własnych organizacji, a szczególnie na lewicy, kiedy tych kandydatów jest kilku, prawda? Gdyby dzisiaj lewicę było stać na wyłonienie kandydata i danie mu mocnego mandatu z prawyborów, to oczywiście pozycja tego kandydata
przecież
byłaby...
lewica wyłoniła kandydata w demokratyczny sposób, panie pośle.
Chyba, tak?
Nie, my
ale pani poseł,
wyłączyliśmy jednego
w pani poseł, dokończę tylko. Problem polega na tym, że od kilku lat w polskim systemie partyjnym, czy zarzuty dotyczące systemu partyjnego w Polsce były takie, że on się centralizuje niezwykle. I w Platformie to, co się stało w zakresie prawyborów i teraz odbywa się w ramach wyborów w gminach, w powiatach, w regionach i wreszcie na konwencji krajowej, jest pełnym otwarciem na procesy demokratyczne. Kandydat Platformy to mandat wywodzący się z 20 kilku tysięcy osób, które dały mu ten mandat, a nie dwóch, trzech czy kilkunastu osób, jak liczą sobie te ciała kolegialne, partyjne. Wybory w Platformie w tej chwili przebiegają przy olbrzymiej konkurencji. W wielu miejscach mamy spektakularne wręcz pojedynki, jeżeli chodzi o liderów Platformy. Pełna demokracja. Nikt nikogo z góry nie typuje. To jest pełne otwarcie. To jest wielka siła Platformy. Inne partie będą musiały to przejść. My oczywiście otworzyliśmy się w tej chwili maksymalnie na te procesy demokratyczne. Pokazaliśmy ta frekwencja, do której no państwo się tak czepiacie, oczywiście odpowiada temu, co jest w Polsce. No, w wyborach niestety frekwencja powszechnych jest jeszcze mniejsza. No, członkowie Platformy to są Polacy. No, zachowali się tak samo jak w innych wyborach.
Ale jeszcze troszeczkę, zdanie, bo, tak, to jedno zdanie. Bardzo proszę, pani poseł.
Bo ja nie bardzo rozumiem. No, jak to jest, że siłę PO pokazuje? No, siłę chciał pan zaakcentować, że teraz w tych wyborach, no w prawyborach nie pokazaliście siły państwo, bo ta frekwencja to nie na zasadzie, że my się tutaj jak siedzimy czepiamy czegokolwiek. To są fakty, że ponad 50% waszych członków, już nie mówię o szerszym społeczeństwie, przecież nie uczestniczyło w tym szersze społeczeństwo, no nie poszło głosować.
To, ale 50% to
nie jest,
poszło.
Nie, 47, okay, to jest do 50 bardzo dużo.
47,47.
No tak, oczywiście. I to jest, to wskazuje na, jednak to jest na to, wielka, że to nie jest siła właśnie, że ona jest
proszę
za mała.
Państwa, największa partia opozycyjna, zresztą wspomniałem o tym, miała swój kongres Prawo i Sprawiedliwość. Gdzieś w tle tego kongresu pojawiły się głosy również...
Cały kongres był w tle.
Nie. W tle kongresu pojawiły się głosy o tym, że być może dojdzie do koalicji Prawa i Sprawiedliwości z SLD. Czy to w ogóle jest możliwe?
Jesteśmy w takiej... Mogę?
Proszę.
Jesteśmy w takiej sytuacji, że oba ugrupowania są ugrupowaniami opozycyjnymi.
No w telewizji macie koalicję rządzącą.
Jesteśmy oba ugrupowania...
Mamy, tak, wy mieliście na swoją, razie, a my tak, jeszcze nie mamy.
Oba ugrupowania są ugrupowaniami opozycyjnymi i w związku z tym z punktu widzenia
interesu politycznego,
w ogóle interesu realizacji programu, gdzie no, tak się składa, że pewne cele programowe, szczególnie te dotyczące ludzi biedniejszych, socjalne i inne są dosyć podobne, ale mając silnego przeciwnika, jakim jest Platforma Obywatelska, bo to jest silny przeciwnik, no bylibyśmy bardzo nierozsądnymi ugrupowaniami, jeżeli byśmy nie próbowali iść w kierunku pewnej współpracy, jak organizować walkę z takim przeciwnikiem. Gdzieś tam sobie jedno ugrupowanie po swojemu, drugie po swojemu. Ja uważam, no, mam ten rodowód antykomunistyczny, ale jesteśmy 20 lat po przełomie w Polsce, że w takich sprawach, które są zasadnicze, gdzie możemy uzyskać zgodność pewnych poglądów, bo ideologicznie jesteśmy bardzo daleko, za aborcją, przeciw aborcji, my jesteśmy po prostu, tu się różnimy całkowicie w sprawach ideologicznych dotyczących spraw homoseksualnych, praw mniejszości i tak dalej. Różnimy się zasadniczo i tutaj się wspólnej linii nie znajdzie. Ale w pewnych sprawach państwowych, które dotyczą funkcjonowania państwa, możemy znaleźć wspólną drogę i wspólnie pewne rzeczy, na które jakby nie są nam całkowicie odrębne, możemy w stosunku do Platformy stawiać wspólnie. I w moim przekonaniu szukanie takich miejsc, gdzie możemy wspólnie wystąpić przeciwko jednak silnemu, bardzo silnemu przeciwnikowi, jakim w tej chwili jest Platforma, biorąc pod uwagę notowania, to bylibyśmy bardzo nieodpowiedzialną opozycją, jeżeli byśmy w takich sprawach według mnie nie podejmowali pewnych prób współpracy. I ja nie traktuję tego jako coś nadzwyczaj dziwnego, tylko jako normalny proces polityczny, że trzeba dochodzić do takich rozwiązań, które dają możliwość. Ja w ten sposób i myślę tak samo, ludzie lewicy, ideologii swojej nie zmieniam, jeśli chodzi o sprawy ideologiczne, związane z moimi moralnymi przekonaniami i pewną postawą moralną. Natomiast w zakresie takim, gdzie można uzyskać pewne no, gdzie opozycja no, powinna szukać dróg współpracy, jak walczyć z silnym przeciwnikiem, no musimy tych dróg szukać. No i ja to też na... Można powiedzieć, my jakby do tej pory tych rzeczy publicznie nie dyskutowaliśmy, tu zostałem jakby publicznie wywołany. No, coś tam z odprysków tej dyskusji naszej wewnętrznej ze strony Hoffmana w dyskusji padło. Natomiast mogę dzisiaj tak powiedzieć, że w naszej wewnętrznej dyskusji takie stanowisko zająłem, że jednak musimy szukać tych miejsc, gdzie możemy z Platformą walczyć wspólnie. Bo tak to będziemy, jeden będzie ciągnął w prawo, drugi w lewo i platforma w środku będzie się silnie cały czas czuła. No musimy jakoś szukać takich rozwiązań, żeby troszeczkę uskubnąć platformę i troszeczkę pokazać, wysiłek pokazać wspólny, żeby te miejsca, gdzie oni są słabsi, a są w wielu miejscach programowo słabsi, mają za sobą bardzo silne wsparcie medialne i indywidualnie my z tym wsparciem medialnym sobie nie poradzimy. Musimy jednak tutaj iść pewno, musimy tutaj pewne iść wspólnym krokiem, żeby jakichś takich rozwiązań szukać, gdzie moglibyśmy coś wspólnie zrobić jako opozycja, bo opozycja nie może być tylko sobie bo jesteśmy opozycją. No nasza opozycja to jest droga także do tego, żeby mieć współudział we władzy.
Tyle przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, a co na to przedstawiciel SLD na ten temat?
Myślę, że oczywiście dzisiaj nie ma żadnych ustaleń, nie ma żadnej mowy o koalicji,
i takich rozmów
którą
nie było.
Byśmy próbowali zawiązać. I takich rozmów ze strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie było. My mamy ogromne także różnice, jeśli chodzi o patrzenie na istotne, ważne problemy, chociaż nasz główny cel, jakim jest walka i troska o obywateli, o ich rozwiązywanie najtrudniejszych kwestii, o najbiedniejszych ludzi, to jest cel i rola Lewicy. W niektórych takich działaniach obserwować można inne partie polityczne także, które to akcentują, między innymi PiS, PSL, ale mamy na uwadze sprawę bardzo bulwersującą nasze środowisko. To jest niestety tragedia, jaka się wydarzyła, śmierć pani Barbary Blidy, którą Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie do końca starał się wszelkimi sposobami wyjaśnić i określić, ustalić udział ludzi władzy w tamtym okresie, którzy doprowadzili do tej...
Czy to jest ewentualna przeszkoda?
To jest jedna z bardzo poważnych dzisiaj utrudnień, które jest przede wszystkim brane także pod uwagę i jest analizowane w relacjach też. I druga kwestia. Lewica ma swój program. Staramy się ten program, oczywiście w takim zakresie, jak to jest możliwe, realizować. Lewica często, realizując ten program, w momencie, kiedy dochodzi do głosowań, no, głosuje albo za, albo przeciw. Ma swoje zdanie, ma swoją wypracowaną metodę, ma swoje stanowisko w tej kwestii. I przecież, jeżeli oddajemy głos za, to czasami jest tak, że głosujemy razem, bo wtedy także głosuje za Platforma, innym razem głosujemy przy innej ustawie tak, jak głosuje
Prawo. Ale trzeba przypomnieć, że 70% głosowań w Sejmie jest zgodnych nawet z rządzącymi.
Nawet. 70%. Staramy się jako, opozycja być opozycją bardzo konstruktywną i wtedy, kiedy są kwestie dla państwa, kwestie dla obywateli najważniejsze, to my wtedy staramy się koalicję rządzącą też w takich dobrych rozwiązaniach wspierać. Ja jeszcze chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że panie pośle, przecież po wyborach w 2005 roku zapowiadaliście państwo, Platforma Obywatelska i PiS, że zawieracie koalicję.
I kostrzeg, no w sensie.
Proszę.
Udało się nie
zapytać. Ale proszę państwa, dwie partie prawicowe, które deklarowały koalicję, dlaczego zrezygnowaliście?
Pytanie pana redaktora jest naprawdę, myślę, dla słuchaczy interesujące i dokończmy ten temat.
Ja dokończę ten, już swoją kończę myśl, ale przy okazji zadaję pytanie. No jak rozmawiamy o koalicjach, to przecież był to zapowiedziany, bardzo poważnie rozważany przecież moment. Cały nawet społeczeństwo idąc głosować oddawało
chociaż
głosy na
państwa. Pojawiają się znów głosy o koalicji PO-PiS, prawda?
I właśnie do tego zmierzam. Stąd moje pytanie. Powiedzcie panowie.
Już odpowiadam, panie poseł.
Bo króciutko, bo jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć. Przynajmniej jeden temat.
To są głosy bezradności. Bo pamiętacie państwo, chcę odpowiedzieć. Kto sformułował tą odgrzałtą koalicję PO-PiS-u? Premier Kaczyński. To jest przejaw jego bezradności, bo wypowiedział te słowa dwa dni po kongresie. I tu wracam do tej koalicji PiS-u i SLD. Znaczy ja sobie bardzo cenię to, co powiedział przed chwilą i myślę wszyscy, którzy nas słuchają, a pewno poseł Tchórzewski będzie cytowany po tej audycji, bo powiedział bardzo wiele, prawda? Znaczy rozumiem, że odbyła się, tak powiedział pan poseł, odbyła się dyskusja w PiS-ie, pan poseł wypowiedział się w ramach tej dyskusji. No tak pan powiedział, że...
Dyskusja międzyposelska w PiS-ie jest bardzo duża w tej sprawie. Okay. Na razie statutowej dyskusji, jak to się mówi, w organach władzy
oficjalnej,
w organach władzy nie mieliśmy żadnej dyskusji, ale dyskutujemy po prostu w klubach między posłami, no co robić, żeby było sprawnie.
No, rozumiem.
I to jest element odprysk. No, myślę, że ta dyskusja nie tylko u nas, ale gdzie indziej wróci, gdzieś w pewnym momencie w siałach statutowych się znajdzie. Na razie formalnie, ani w partii formalnie u nas na ten temat nie było rozmawiane, ani tego. Natomiast problem istnieje.
Teraz ja.
Problem istnieje.
Króciutko, bo jeszcze naprawdę jeden temat chciałem.
Ja bardzo króciutko, bo w zasadzie jeszcze nic na ten temat nie mówiłem, tak? Natomiast to jest niezwykle ciekawy temat.
No ale nie dotyczy was.
To tylko pana spojrzenie na tą sprawę i kończymy, naprawdę.
Właśnie się nie boi. Znaczy z punktu widzenia tego, co stało się na tą
kongresie... Ciągle grozicie to koalicją.
Jeśli powiem, to nie będziecie się państwo musieli domyślać. Na kongresie akcja Hoffmana nie była przypadkowa. To była akcja zaplanowana, ja rozumiem, on miał zbadać delegatów, miał zbadać środowisko pisowskie, na ile przyjęłoby ten zwrot prezesa Kaczyńskiego. Jak na razie widać w PiS-ie nie ma zbyt wielu zwolenników, ale mnie nic nie dziwi z punktu widzenia zachowań PiS-u. Po koalicji, którą PiS zawarł z Samoobroną i z Ligą Polskich Rodzin, PiS zawrze koalicję z każdym. Ja się dziwię tylko SLD. Znaczy na tej koalicji może zyskać na pewno Prawo i Sprawiedliwość. Dla SLD to jest samobójstwo.
Ale my znamy swoją
panie pośle, najbliższy elektoratu wy odegraliście SLD, nie nam.
Proszę państwa, kończymy
32 i mamy. Panowie, już ludzie przejrzeli jednych i drugich, wrócą do nas. Także spokojnie, nie bójcie się. Panowie.
Spokojnie. Kończymy,
ludzie myślą kończymy i wiedzą ten na temat. Co naciągnęli ich właśnie
kończymy
wasi
ten temat. Kończymy ten temat. No właśnie, 2,5-letniego okresu działalności koalicji PO-PSL. Dzisiaj nie mówimy, to temat szeroki. No inne temat nam zabrały wiele tutaj czasu. Ale jeden jeszcze temat. Na początku marca prezydent Lech Kaczyński powołał na nowe stanowisko, powracające po 20 latach, stanowisko prokuratora generalnego pana Andrzeja Sermenta. Oddzielenie stanowiska ministra sprawiedliwości. Andrzeja Sermeta, tak? Oddzielające stanowisko ministra sprawiedliwości od stanowiska prokuratora generalnego. Państwa zdaniem, co to może przynieść? Pozytywy, negatywy? Króciutko, bardzo proszę.
Więc krótko, to wielka akcja kolegów z Platformy Obywatelskiej, mocno nagłośniona, żeby tyle tak dużo zmienić, żeby się nic nie zmieniło. No dzisiaj już wiadomo, że prokurator generalny jest w rękach nadal ministra sprawiedliwości, że wszystkie jego działania, które wynikają z ustawy, muszą podlegać wydanym rozporządzeniom, które będzie wydawał minister sprawiedliwości, a więc będzie ustalał, ilu ma zastępców, będzie ustalał, jak ma funkcjonować, jak mają jego poszczególne placówki funkcjonować, to wszystko jest w rozporządzeniach. I tak naprawdę swoje założenia, które chciałby wnieść do tych rozporządzeń, może tylko zgłosić ministrowi sprawiedliwości, bo on będzie wszystkie uzgodnienia międzyresortowe prowadził.
Czyli co, nic się nie zmieni? Będzie,
no trochę się zmieni, ale nie w takim zakresie, o jakim mówiła Platforma Obywatelska w trakcie przygotowywania tej ustawy, że to będzie niezależny funkcjonariusz, prawie jakby z założenia prawie konstytucyjny, który będzie oddzielony od ministra sprawiedliwości, że minister sprawiedliwości na niego nie będzie miał wpływu. Ma nadal wpływ podobny jak miał, może mniej formalnie organizacyjny, ale z punktu widzenia nie ma możliwości takiej, żeby prokurator generalny mógł w czymkolwiek nie liczyć się z ministrem sprawiedliwości. Od niego zależy praktycznie wszystko. On będzie musiał jego interesów bronić na Radzie Ministrów, bo prokurator generalny nie jest członkiem Rady Ministrów. Tam nie będzie występował w swoim imieniu, w imieniu tych rzeczy, które chciałby wprowadzać. Więc tutaj mamy sytuację taką troszeczkę zakamuflowanego jednak utrzymywania władzy ministra sprawiedliwości.
Czyli nic się nie zmieni w wymiarze sprawiedliwości.
Niewiele się zmieni.
Tyle pan poseł Tchórzewski. Teraz kto?
No najkrócej mówiąc, to jest taka teza, że minister sprawiedliwości pana posła Tchórzewskiego, że minister sprawiedliwości przestając być prokuratorem generalnym w zasadzie pozostaje prokuratorem generalnym. No nie, proszę państwa. Za kilkanaście dni minister sprawiedliwości w Polsce nie będzie już prokuratorem generalnym, czyli nie będzie mógł
wydać... Od 31 marca.
Za kilka dni. Nie będzie mógł wydawać poleceń prokuratorom niższego szczebla, bo taka jest hierarchiczna, takie jest w Polsce hierarchiczne podporządkowanie prokuratury. Nadzieja związana z tym projektem, dla nas ważnym, polega na tym, że prokuratura chcemy oddzielić prokuraturę poprzez zbudowanie niezależnego rzeczywiście stanowiska prokuratora generalnego od bieżącej działalności rządu i pewnego uwikłania politycznego, w szczególności po doświadczeniach wynikających z okresu, kiedy ministrem sprawiedliwości był poseł Ziobro. Jeżeli chodzi o ustawy i rozporządzenia, o których mówił pan, że to jest wpływ ministra sprawiedliwości, nie ma w Polsce organu, który nie miałby podstawy prawnej wynikającej z ustawy i z rozporządzeń. No, każdy urząd w państwie demokratycznym musi działać według reguł określonych ustawami i rozporządzeniem. To jest normalna praktyka. No, przecież nie jak można sobie wyobrazić funkcjonowanie wewnętrzne prokuratury bez przepisu prawa rangi ustawowej?
Bez jej podległości ministrowi sprawiedliwości. Więc po co się tak mówiło? No?
Nie podległości, tylko te przepisy stanowi Sejm,
a rozporządzenie wydaje minister sprawiedliwości z
upoważnienia ustawowego. Nie ma w Polsce innego sposobu ustanowienia
czyli
prawa.
Czyli pozostało w pewnym sensie rzeczywiście prokurator generalny podlega ministrowi sprawiedliwości praktycznie. Rzeczywiście w zakresie bezpośrednich podległości prokuratury to i tak było, że zastępca prokuratora generalnego, który był właściwie wiceminister, był zwierzchnikiem prokuratury.
Proszę Państwa, pani poseł, tylko słowo i musimy już naprawdę kończyć. Dostaję sygnały ze zatorki, że już mnie atakują.
Większość parytetu nie ma dzisiaj.
Proszę bardzo, pani poseł, jeszcze pani wywód i kończymy. Niestety, przykro mi.
Chcę powiedzieć, że Sojusz Lewicy zgłosił jako pierwszy swój projekt ustawy zaraz po wyborach. W tej kwestii rozdzielenia prokuratury od ministra sprawiedliwości to miało w zamyśle, oczywiście zmiana nastąpiła, ponieważ Platforma Koalicja Rządząca wprowadziła liczne zmiany w swoim także projekcie, bo taki wniosła. Dzisiaj głównym celem jest, aby nie powtórzyły się zdarzenia, jakie miały miejsce w czasie, kiedy ministrem sprawiedliwości był pan minister Ziobro. Chodzi o to, żeby oddzielić prokuraturę i żeby to była prokuratura apolityczna.
A jak się tak energicznie trafi na prokuratora generalnego?
A wybór na to stanowisko to daje większą gwarancję, że tutaj politycznych tych aspektów częściowo się uda uniknąć. I oczywiście chodzi o sprawność, o
przede wszystkim chyba o to chodzi.
I warto zauważyć kandydata, że nie jest to kandydat polityczny, tylko wyłoniony przez środowisko.
I na tym kończymy. Dziękuję Państwu bardzo. Gośćmi naszej audycji byli pani posłanka Stanisława Przątka z SLD, pan Czesław Kroczek z Platformy Obywatelskiej i pan Krzysztof Tchórzewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Jeszcze słowo, życzymy wszystkim radiosłuchaczom, pracownikom Katolickiego Radia Podlasie życzymy zdrowych, szczęśliwych świąt Wielkiej Nocy i wszystkiego dobrego dla Państwa, dla Waszych rodzin, dla wszystkich najbliższych.
Wesołych świąt sobie.
Niech zmartwychwstały Chrystus Państwu wszystkim błogosławi w życiu i pracy.
Dziękuję serdecznie w imieniu słuchaczy i wszystkich pracowników Radia Podlasie. Dziękuję serdecznie Państwu. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże i do usłyszenia w kolejnej audycji.
Rozmawiajmy jak ludzie.